Cześć, z tej strony Magda. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z ważniejszych zasad w szkoleniu i wychowaniu psa, ponieważ powiemy o tym, żeby nie znieczulać, o tym, że często w życiu codziennym po prostu uczymy naszego psa, że to, co mówimy, nie ma dla niego żadnego znaczenia, żadnej wartości, i właśnie przez ten błąd popełniany nieświadomie totalnie, bo nie wierzę, że ktoś specjalnie z premedytacją znieczula swojego psa na siebie. Mamy właśnie efekty takie, że później wołamy, bo potrzebujemy psa zawołać, potrzebujemy na przykład właśnie zmienić kierunek, bo z naprzeciwka idzie coś, ktoś, czego pies się na przykład obawia. No i idealnie byłoby po prostu zabrać go z tej drogi. Ale pies zapiera się, nie chce, nie ufa temu, że faktycznie jesteśmy jakby po jego stronie, chcemy po prostu dla niego dobrze. Nauczył się, że te informacje, które od nas otrzymuje, po prostu, tak jak wspomniałam, nie mają znaczenia. Powiem wam, że ten błąd spotykam również u doświadczonych osób, które już nie jednego psa mają, które ćwiczą różne sporty, więc pojęcie mają dość spore, a mimo to czasem się to zdarza. I od razu mam taki właśnie alert wtedy, jeśli widzę, że po prostu ktoś niechcący swojego psa znieczula na to, co mu mówi, na informacje od nas płynące. Ważna jest tutaj informacja taka, która też czasem wydaje się, że nie jest oczywista dla wielu opiekunów psiaków, że psy uczą się cały czas. Nie tylko podczas treningu, nie tylko gdy mamy smaka w dłoni, ale w zasadzie cały czas uczą się. I teraz pytanie, czego uczysz swojego psa w danym momencie? Czy tego, czego chcesz, czy jednak uczysz go właśnie czegoś wręcz odwrotnego. I to jest właśnie ten temat z tym znieczulaniem, czyli uczymy tak naprawdę nasze psy nie reagować na nasze zawołanie, na jakieś tam wskazówki, instrukcje, które od nas idą. Pamiętam taką historię wiele, wiele lat temu, jeszcze mieszkałam w Warszawie i z moim pierwszym sportowym psem, Kajem, to był owczarek belgijski, Grenendal. Jechaliśmy windą i jechała z nami dziewczyna, która trenowała u mnie ze swoim amstaffem i była bardzo zdziwiona, gdy ja po prostu luźno z tym psem jechałam windą, niczego, że tak powiem, od niego nie chcąc. Dopytała właśnie mnie o to, dlaczego mimo, że Kai umie naprawdę bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele zachowań, to jakby nie chcę od niego, żeby na przykład siedział grzecznie, było ładnie to wyglądało i przecież on to umie, więc dlaczego nie chcieć tego, żeby faktycznie zaprezentował ten siad podczas jazdy windą. I to mnie wtedy uderzyło, to pytanie, bo dla mnie było to jakby takie naturalne, że jeśli jakby nie trenuję, nie potrzebuję w danej sytuacji, na przykład właśnie danego zachowania, lub wiem, że będę potrzebowała, więc sobie w innych sytuacjach to ćwiczę, to jakby nie chcę żadnych komend, bo może się właśnie zadziać coś, nad czym ja nie będę miała w tym momencie kontroli. Na przykład ktoś wejdzie do windy, mój pies się wystraszy, albo po prostu zerwie ten siat i przesunie się kawałek dalej. Co jest dla mnie oczywiste, że mógłby tak zrobić. I czego się w tym momencie nauczę? To, że ja proszę go o jakieś zachowanie, on je robi z taką nadzieją, że coś się fajnego wydarzy, lub że to go uchroni od czegoś i to się nie zadziewa. Wręcz przeciwnie. Środowisko sprawia, że on jakby zrywa to siedzenie i tak naprawdę ja na tym tracę. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam. Dawajcie znać w komentarzu, czy ta historia, jakby, czy ten przykład jest dla Was jasny. Inna historia jest też taka, i tutaj nawiążę do odcinka pierwszego, że podobnie, gdy uczymy psa różnych zachowań, różnych komend z jedzeniem na początku gdzieś tam w ręku, w saszetce, nagradzając psa, i nagle tego jedzenia nie mamy w ogóle z sobą, i dalej prosimy psa o daną rzecz, nie przygotowawszy go wcześniej na to, że to jedzenie czasem się pojawia, czasem się zabawka pojawia, może po prostu nasze emocje wzrastają, czyli mamy inne też nagrody, z których możemy czerpać, to sobie też psujemy. To pamiętacie, czyli prosząc go o jakieś zachowanie i nie nagradzając, uczymy go wtedy czego? Że jeśli nie czuje tego jedzenia, nie widzi tej saszetki, no to nie ma sensu wykonywać danego zachowania. I znowu tutaj sobie psujemy tak naprawdę. To my uczymy psa, że nie ma sensu słuchać tego, o co go prosimy, co do niego mówimy. Więc tutaj jest dokładnie podobnie z tą windą. Dlatego ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że psy się uczą cały czas, nie tylko na placu, nie tylko w sesji. Więc, żeby tak świadomie ten spacer, czy nawet bycie w domu, bo to też się tego tyczy, żeby cały czas mieć to z tyłu głowy, tą świadomość, że pies się uczy cały czas, czego uczysz swojego psa. Inny przykład. Mamy młodego psa i na przykład rękoma się z nimi wygłupiamy, pies zaczyna wchodzić na wysokie pobudzenie i łapać nas za ręce, i później w podobnych sytuacjach, gdy zaczyna łapać nas za ręce, bo na przykład w ten sposób chce inicjować tą zabawę, bo tak się przecież bawiliśmy, albo chce zatrzymać nasz ruch, używa zębów, ale akurat, wiecie, my nie jesteśmy w nastroju, albo robi to za mocno i my mamy wtedy z tym problem. Jakby z jednej strony właśnie pokazaliśmy mu, że są takie opcje, że to jest możliwe, a teraz tego nie chcemy. Podobnie, taki przykład, to już taki dość powiedziałabym bardzo częsty przykład, jaki trenerzy podają właśnie na taką właśnie niekonsekwencję ludzi, opiekunów, to jest to, że w pewnych sytuacjach wracamy do domu i oczekujemy tego witania się entuzjastycznego, nie mamy problemu z tym, że pies na przykład na nas skoczył i tak dalej. To nie jest na przykład dla mnie problem, ale to tak właśnie mówię o osobach, które na przykład w jednej sytuacji mają te problemy. Nie mają tego problemu, okej, okay, pies na nas skacze, jesteśmy zadowoleni, jest świetnie, a na przykład później mają czyste ubranie, jakieś tam, wiecie, białą bluzkę, rajstopki i tak dalej, i na przykład wtedy to jest problemem. I to bycie niejasnym dla psa jest tutaj też czymś, co będzie powodowało, że pies po prostu nie wie faktycznie, jak ma się w stosunku do nas zachowywać. I często to bycie właśnie niepewnym będzie też powodowało sporo zamieszania, sporo stresu, więc też warto sobie przemyśleć tego typu rzeczy. Albo na przykład, gdy pies zostaje sam w domu, jesteśmy czymś zajęci i na przykład leżą nasze buty, on sobie zaczyna je gryźć, my przychodzimy i mamy z tym problem. Zamiast na przykład schować buty i dać mu na przykład jakiegoś gryzaka typu ucho wieprzowe lub jakieś ścięgna czy inne kawałki ususzone kawałki zwierząt gospodarskich, tudzież jakiś twardy ser lub korzeń wrzośca, tak żeby po prostu faktycznie miał rzeczy, na których może się, że tak powiem, wyżywać i tą potrzebę gryzienia spełniać, a zabierać, chować, żeby on w ogóle nie poznał tego, że but może być taki fajny do gryzienia, więc takie też zarządzanie będzie tutaj też wchodziło właśnie w tą zasadę, o której dzisiaj Wam mówię, takiego świadomego prowadzenia psa, żeby nie wpędzić się w problemy, które później trudniej jest odkręcić niż zapobiegać tym rzeczom. I właśnie prowadzenie na przykład szczeniaka od samego początku właśnie w ten sposób, żeby no, tych błędów powiedzmy jak najmniej popełniać, będzie tutaj bardzo dobrym pomysłem. Dlatego właśnie edukacja jest tak istotna, żeby pewnym rzeczom zapobiegać. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkiemu, ale pewnie się ze mną zgodzicie, że jednak jeśli nawet 50-70% różnych problemów uda nam się uniknąć dzięki temu, że mamy wiedzę i wiemy, jak psa poprowadzić, to zdecydowanie już jest do przodu. Jak w takim razie możemy psa uwrażliwiać na nas? Przede wszystkim mówimy do niego wtedy, gdy faktycznie te informacje coś mu mówią. Czasem jest też tak, że podkładam moje na przykład chwalenie psa po sytuacji trudnej, gdy on jakby wiem, że czuje ulgę i wiem, że dla niego jakby coś ważnego się zadziało. Na przykład odchodzimy z jakiejś trudnej sytuacji, ja go chwalę, jestem z nim w kontakcie, mimo że nie wymagam tego, żeby nie wiem, patrzył na mnie, patrzył mi w oczy, tylko po prostu jestem razem z nim tak emocjonalnie i wtedy na przykład lubię się, że tak powiem, do psa odezwać. Podobnie na przykład w sytuacji, gdy zmieniam kierunek, gdy na przykład pies coś wącha, a ja po prostu chcę ruszyć dalej, to nie używam po prostu smyczy na zasadzie przyciągnięcia go, tylko najpierw mu mówię hasło idziemy i następnie faktycznie idziemy, więc on się też uczy, że jest słowo, jest ten dźwięk, jest to hasło i faktycznie jest konsekwentne zabranie psa z danej sytuacji, dzięki czemu później samymi słowami, komendami, informacjami jestem w stanie zarządzać, wpływać na psa, a nie tylko wtedy, gdy ma smycz. Podobnie jest w sytuacji, gdy pies jest na smyczy, na lince i dochodzi do prawie granicy tej linki. Wiem, że na przykład albo chcę go powstrzymać, żeby na przykład nie podszedł na przykład do kogoś lub do jakiegoś śmietnika ze śmieciami na wierzchu. Jest po prostu coś, gdzie nie chcę, żeby on, czy na przykład jest koniec chodnika i on wejdzie na ulicę i wtedy zadziała smycz, bo tą smycz zablokuje, czy przez to, że nadepnę na tą smycz, czy po prostu ją zablokuje rękoma, to zanim będzie ten moment, kiedy pies poczuje zablokowanie smyczy, czy linki, to też powiem hasło. Moje hasło na tę sytuację brzmi czekaj i wtedy właśnie dopiero przydepnę lub zablokuję psa, dzięki czemu już niedługo będę w stanie powiedzieć psiakowi czekaj i nie użyć linki, a on się zatrzyma z taką hej, co jest? Co robimy dalej? Więc to bardzo też uwrażliwia na nas. Następnie przywołanie. Staram się na początku wołać psa naprawdę z łatwych sytuacji i nagradzać go mocno, tak żeby faktycznie zawołanie było dla niego okej, ona woła, okej, warto, lecę, biegnę. Bardzo też staram się wrzucać sygnały nagród, czyli można powiedzieć dźwięki, które oznaczają będziemy się teraz bawić. Będę robić ci wahadło ze smaków, wrzucę jedzonko w trawę, możesz pogonić jedzenie, które mam w dłoni lub ja ci rzucę to jedzenie. Na każde z tych akcji mam osobne hasło, na przykład mówię hasło łap i wtedy wyciągam zabawkę i się bawimy. I znowu dzięki temu treningowi bardzo uwrażliwiam psa, że dźwięki, które wydaje, słowa, które mówię, mają bardzo dużą wartość, bo oznaczają jego ukochane nawet nie przedmioty, ale akcje. To, że właśnie będzie polowanie na jedzonko, to, że hej, zguba, właśnie zgubiłam jakiś przedmiot, poszukajmy go razem, czy zaproponuję mu jakieś zachowania, które on lubi. Więc znowu, będę informowała go o rzeczach, które są ważne, o zmianie kierunku, o tym czekaj, o tym, że hej, mam dla ciebie pasztecik albo zabawkę, pobawmy się razem i tak dalej. Oraz ostatni punkt na mojej liście to jest rezygnacja. W Akademii ogarnij go do której niedługo będziemy mieć zapisy o rezygnacji oraz tych innych rzeczach, o których Wam tutaj mówię. Mamy dużo materiałów i właśnie rezygnacja jest takim tutaj też koronnym ćwiczeniem, gdzie też uczę psa, że warto zrezygnować z patrzenia na przykład na kota w krzaku albo innego psa i tak dalej. I tutaj oczywiście od razu dodam, że lubię trzymać balans, bo czasami młodemu psiakowi lub niepewnemu daje się popatrzeć na coś, po prostu sobie czekam, jeśli ten dystans jest dostatecznie dobry i pies się czuje dobrze, daję mu popatrzeć, jak on jest gotowy, zaczyna odchodzić, ja na przykład chwalę to, mogę też podłożyć jakiś sygnał na rezygnację, na przykład zacmokanie lub inny. I po prostu odchodzimy, ja chwalę psa wtedy, zwiększając znowu tym samym szansę, że jeżeli ten sygnał powiem, gdy pies jest taki napięty i nie wiem, widzi innego psa, którego się obawia, mam większą szansę, że po powiedzeniu tego sygnału, tak jakbym nazywała to, hej, odpuść, odejdźmy sobie, tam będzie trochę lepiej, to pies faktycznie odpuści, zamiast siedzieć lub leżeć nie do ruszenia. Pewnie też znacie takie sytuacje ze własnego doświadczenia, bo często o tych sytuacjach do mnie piszecie. Co mam zrobić, gdy mój pies wpatruje się, czeka właśnie w siadzie lub kładzie się i jest nie do ruszenia, wtedy nie do odwołania. Te wszystkie punkty z dzisiejszej lekcji, o których Wam mówiłam, systematyczne, stopniowe wkładanie ich w swoje życie codzienne, łapanie się też na tym, gdy zaczyna się znieczulać swojego psa, na przykład mówicie, gdzie jest aport, gdzie jest aport, a pies zaczyna na przykład węszyć, a wy, a dobra, odpuszczacie. Nie odpuszczajcie, starajcie się faktycznie na przykład wkręcić tego psa wtedy w tą zabawkę lub odwołać go na przykład przy pomocy linki, bardzo nagrodzić i też niech wyciągamy wnioski, że na przykład okej, on się nie chciał wkręcić, bo na przykład już 5 minut się z nim bawię, no to może następnym razem jednak krócej się pobawię, żeby nie znieczulać go właśnie, że ja mu proponuję zabaweczkę, a on nie chce, bo jest zmęczony. Albo okej, w tych warunkach się nie chciał zaangażować. W następnych warunkach jednak nie będę go aż tak mocno w to namawiać, bo po prostu było dla niego za trudno. Jest to bardzo ważny, myślę, że totalnie niedoceniany jakby obszar szkolenia, wychowania psa. I wielu opiekunów w ogóle jakby nie jest totalnie świadomych tego właśnie, co dzisiaj Wam przedstawiłam. Więc jestem też ciekawa, czy dla Was jest to coś nowego. Dajcie znać, jeśli wyłowiliście właśnie coś dla siebie. Będzie mi bardzo miło poczytać komentarze. I na ten miesiąc mam dla Was sporo właśnie tematów, które pochodzą, że tak powiem, z Akademii, ale też jeśli macie jakieś rzeczy, które chcielibyście, żebym w taki krótki sposób przedstawiła w kilku punktach, to koniecznie dawajcie mi znać. Do zobaczenia, jesteśmy w kontakcie.